Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Już Jan Pospieszalski jest przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie. Na początku odniosę się do tego, co przed chwilą powiedział przedmówca, pan Aleksander Miszalski bodaj. No, słyszeliśmy kompletnie absurdalne informacje o tym, że to jakaś grupa prowokatorów, grupa chuliganów i w momencie, kiedy już właściwie wszyscy się rozchodzili, oni zaczęli rzucać kostką. No, nie można tolerować tego rodzaju nieprawdziwych informacji. Widzimy na zdjęciach, jest już pełna dokumentacja, czy pełna, jest wystarczająco bogata dokumentacja tego, co wydarzyło się od momentu wyrywania kostki poprzez te zdjęcia z drona, gdzie widzimy, jak poszczególni policjanci prowokowali, atakując czy wyciągając poszczególne osoby. Ta scena dramatyczna z tym chłopakiem z flagą, który jest wciągnięty za szwadron ZOMO i tam jest, nie wiem, legitymowany, związywany i tak dalej. No to są rzeczy niebywałe zupełnie. W związku z tym, jeśli kandydujący na prezydenta Krakowa polityk jest w stanie upowszechniać tego rodzaju nieprawdziwe informacje, no to żałuję krakowianom, którzy będą ewentualnie w wypadku jego sukcesu wyborczego musieli tolerować takiego włodarza. Natomiast tak, no ja akurat byłem w tym szczęśliwym położeniu, że ze względu na to, że były petardy hukowe i syreny, że przeprowadzić kilka rozmów, musiałem odejść w Aleje Ujazdowskiej. Tam właściwie od 14:20-14:25 już byłem na Alejach Ujazdowskich, gdzie ominęły mnie na szczęście, a może na nieszczęście ominęły mnie te najbardziej dramatyczne wydarzenia, aczkolwiek wiem, że gaz użyty już był wcześniej, dlatego że moi rozmówcy z godziny 13 z minutami już skarżyli się na to, że dostali gazem, czyli ten gaz był użyty już na drodze, na przejściu z KPRM-u pod Sejm. No a potem to, co się działo, jest, tak jak powiedziałem, właściwie inaczej, wystarczająco dobrze zdokumentowane na Twitterze, w zdjęciach. Tam można spokojnie, korzystając z hashtagów, zobaczyć całą masę zdjęć. No oprócz tego mamy zeznania świadków bezpośrednich, posłów Konfederacji, w tym wicemarszałka Sejmu. W związku z tym, no to trzymajmy się faktów, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co rządowi Donalda Tuska, po co Kierwińskiemu była ta policyjna prowokacja i tak agresywne zachowanie policji. Ono nie ulega już jakimkolwiek wątpliwościom. Mieliśmy do czynienia z agresywnym zachowaniem policji i być może te pierwsze starcia tam, które miały miejsce przed godziną 13, one mogły być już prowokowane, nie tyle sprowokowane, co wywołane tym, że zacieśniające się szwadrony w bojowych rysztunku funkcjonariuszy same w sobie, ściskając ludzi czy napierając, mogły doprowadzić do jakichś siłowych, do takich rzeczy, które można nazwać już formą kontaktu, tak, demonstrantów z policją. Niemniej ta forma kontaktu była prowokowana i przebiegała w tym celu, aby doprowadzić do siłowych rozwiązań. No, to jest bardzo przykra konstatacja, ale takie są fakty i mam nadzieję, że opinia publiczna, że media społecznościowe umożliwią rozsądnym politykom przeprowadzenie takiej presji, aby wyjaśnić to na poziomie parlamentarnym, na poziomie procedur państwa.
Ale przyzwyczailiśmy się do tego, że każde zdarzenie w Polsce ma dwie skrajne opowieści. Jedna z nich to jest to, o czym mówił przed chwilą i o czym mówi Jan Pospieszalski. Dokumenty, zdjęcia, ale druga narracja jest taka, minister spraw wewnętrznych, marszałek Sejmu, premier Donald Tusk, czy przed chwilą poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat w wyborach na stanowisko prezydenta Krakowa. No i co zrobić?
No i dobrze powiedziałeś, że to są opowieści, bo to, co mówił przed chwilą rozmówca Łukasza Jankowskiego, no to jest opowieść, tak? To są tak zwane narracje, natomiast obok narracji są dokumenty, są fakty, są zeznania naocznych świadków. I tak jak powiedziałem, ja osobiście rozmawiałem z ludźmi, którzy byli potraktowani gazem, którzy przy mnie ocierali oczy, gdy zapytałem ich, czy zgodzą się na rozmowę. No, nie było entuzjazmu ze względu na to, że Dorosły mężczyzna nie chce się skarżyć i chłopaki nie płaczą, a ten płakał ewidentnie na skutek gazu. I druga rzecz, no, wielu z tych ludzi to byli członkowie Solidarności, to byli pracownicy, to byli również być może pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki leśnej Lasy Państwowe. W związku z tym nie zawsze wobec tego, co się dzieje, co widzimy dzisiaj, co wyrabia likwidatura rządu Tuska w podległych instytucjach, te polowanie na wszelkich pisowców i Bóg wie kogo, no wygląda tak, że chłopak z instynkt samozachowawczy przemówił. No nie chciał ten mężczyzna ze mną dać twarzy do kamery. Wolał pozostać anonimowy. Także jeszcze raz, opowieść kontra fakty, dywagacje kontra zdjęcia, intuicje i polityczna narracja wobec świadków.
Ale oczywiście są też zdjęcia lecących kamieni brukowych w kierunku policjantów.
I vice versa, jest zdjęcie policjanta, który odrzuca ten kamień lub rzuca pierwszy tym kamieniem, tego nie wiemy. Są zdjęcia policjantów albo ludzi, którzy według wszelkich, nie wiem, szczegółów ubioru można ich zidentyfikować jako funkcjonariuszy prewencji. Można ich w domniemaniu, można wskazać, że tak się ubierają w butach taktycznych przedstawiciele prewencji. Ja sam widziałem taki obrazek. No, idziemy alejami ujazdowskimi, nagle przede mną grupa tych ludzi w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach, tak jak większość protestujących miała, i nagle w bocznej uliczce koło Spatifu stoi radiowóz, który w poprzek drogi stanął, tak zaparkował, żeby uniemożliwić przejazd. Kilku funkcjonariuszy z motocyklami, panowie przy mnie zdejmują kamizelki, biorą je w rękę już jako rekwizyt i wchodzą, wtapiają się w tą grupę policjantów. No, to widziałem na własne oczy, nie zdążyłem sięgnąć po komórkę, bo nie wiedziałem, nie byłem w stanie przewidzieć, co oni zrobią nagle w momencie, kiedy zniknęli za radiowozem, za tą grupą policjantów. No, jednoznacznie wskazuje, że to byli ludzie, funkcjonariusze w cywilnych strojach, którzy byli na proteście. Czy być może byli tylko po to, żeby obserwować, robić zdjęcia, a być może właśnie mieli jakieś inne zadanie.
Przyjmujesz, że to była prowokacja
Tak, przyjmuję, jestem wśród tych, którzy są bardzo mocno przekonani, że mieliśmy do czynienia z ewidentną prowokacją. I nawet, uwaga, i nawet gdyby się okazało, że te kwestie związane z rzucaniem czy odrzucaniem kamieni, czy reakcją policji na rzucanie kamieniami czy tą kostką brukową są nie do rozstrzygnięcia, to jednak fakt, jak można sterować szwadronem policji, oddziałem, jak zacieśniać szyki, w jakim stroju oni przyszli, w jak wyposażeni, to pokazuje, że można te burdy czy reakcje, gwałtowne reakcje, w których dochodzi do przemocy, wywołać tylko samym manewrowaniem oddziałem policji, to jak za na przykład blokada drogi, zacieśnianie, branie w kleszcze. To są wszystko przecież techniki, których oni się uczą, które dla ludzi, którzy studiują zachowania tłumu i zajmują się tym, żeby zabezpieczać lub właśnie prowadzić tego rodzaju gry operacyjne, to jest abecadło i w ogóle o czym mówimy. No.
I zadałeś pytanie, po co, że zastanawiasz się, wypowiedziałeś takie zdanie, zastanawiasz się, po co zrobił to minister spraw wewnętrznych czy premier Donald Tusk i znajdujesz odpowiedź na to pytanie?
No jest kilka odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to jest taka, że w tym czasie w Sejmie procedowano zupełnie haniebne, znaczy to zupełnie kuriozalne wydarzenie miało miejsce, znaczy uchwałą próbowano zdestabilizować, zdemolować porządek prawny Polski, w tym funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Ja jestem dumny, choć nie zawsze kibicowałem poprzedniej władzy i w wielu przypadkach byłem ich bezlitosnym krytykiem, to jednak tutaj muszę powiedzieć, że jestem dumny z pani Julii Przyłębskiej, bo widziałem jej wystąpienie. Ale zostawmy to. Pierwsza rzecz to jest to odwrócenie uwagi i przekierowanie opinii, emocji społecznych odwrócenie od tego prawdziwego aktu no, destabilizacji państwa, systemu prawnego i porządku prawnego, czyli próba zdemolowania Trybunału Konstytucyjnego, która miała miejsce w Sejmie. To jest pierwsza rzecz.
Która dopiero się rozpoczęła.
Która się dopiero rozpoczęła, ale ten główny akt, no to procedowanie tej uchwały, no to po prostu jest czymś absolutnie kuriozalnym. Czyli odwrócenie, przekierowanie emocji społecznych. Rzecz druga, no to jest to, ja nie mówię chronologicznie, rzecz druga to jest napięcia koalicyjne, tak? W sytuacji, gdy zaczyna się taka silna polaryzacja, że po jednej stronie jest opozycja, przede wszystkim no, posłowie Konfederacji, ale no, PiS też w tym takim rozkroku stał, no bo strasznie trudno mu dzisiaj protestować przeciwko polityce Zielonego Ładu, który klepał, podpisywał ręką Mateusza, długopisem Mateusza Morawieckiego, przyjmował te wszystkie absurdy, a komisarz Wojciechowski reklamował Zielony Ład, nagle dzisiaj jako obrońcy Zielonego Ładu i wielcy kibice protestu rolników, czy uczestnicy tego protestu są kompletnie niewiarygodni. Ale przede wszystkim ta polaryzacja dla dzisiejszej koalicji i to atmosfera, że oto jesteśmy otoczeni, zagrożeni przez jakichś strasznych bandytów, którzy atakują Sejm, i być może to jest też było obliczone na konsolidacji trzeszczącej w szwach koalicji. To napięcie pomiędzy Hołownią, Lewicą, Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem i Platformą i tak dalej jest bardzo mocne. W związku z tym w momencie, kiedy nagle pojawia się czynnik zewnętrzny, jakaś agresja, jakieś mocne wydarzenie, jakieś zagrożenie, zwykle ma to taką funkcję mobilizującą wszystkie rączki na pokład, nie czas na spory, nie czas na właśnie tutaj chcą nas, prawda, atakować. To jest drugi element, być może, który akurat nie zagrażał, bo dziewczyny nie dadzą się na to nabrać i tam walczą dzielnie o to, żeby można było bezkarnie zabijać dzieci w łonie matki. I trzeci czynnik, najistotniejszy być może, to jest próba obrzydzenia społeczeństwu tych postulatów rolniczych. I tu dochodzimy do najistotniejszej rzeczy. Byłem wczoraj, rozmawiałem z wieloma ludźmi, między innymi właśnie przez te rozmowy, przez to nagranie musiałem odejść od tego centrum wydarzeń, gdzie nie byłem w stanie przeprowadzić ze względów akustycznych no, jakichkolwiek wywiadów. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, randomowo. Bardzo często było to, że sami podchodzili do mnie, przybijali piątkę, cieszyli się, że jestem, gratulowali mojej działalności wczesnej i tak dalej. I teraz, co z tych rozmów wynika? Ci ludzie nie mówią o konkretnych ilościach zboża czy ton kukurydzy, które przekraczają granice. Nie to jest ich najgłówniejszym problemem. Oni wprost są w stanie, ci prości ludzie, to jest, byłem pełen szacunku, pełen podziwu, ci prości ludzie, mówiący często gwarą z niewielkich miejscowości, z całej Polski, bo była Bydgoszcz, rozmawiałem z ludźmi z Opolszczyzny, z Wadowic, z Bielska Białej, z Żywca, z Kamysznicy, pracownicy lasów. No naprawdę prości ludzie, synowie często chłopskich rodzin, byli w stanie zdiagnozować sytuację Polski w kontekście tego, co wyrabia Eurokołchoz, tak oni to nazywali, tego, co wyrabia Zielony Nieład, i mówili wprost, konkluzjami wielu rozmów, boimy się o Polskę, boimy się o utratę suwerenności, tracimy naszą wolność, tracimy naszą niezależność, nie chcemy się na to zgodzić. Tak mówią prości ludzie, którzy przyjechali, mówią, gdzie jest Warszawa, my walczymy nie tylko o kwestie importu z Ukrainy. Walczymy o to, żebyśmy mogli mieszkać u siebie w swoim domu, rządzić się po swojemu, żebyśmy nie byli dojeżdżani absurdalnymi opłatami za termomodernizację budynków, za drożejące koszty energii, za to, że nagle będziemy kontrolowani w każdym calu, w każdym naszym elemencie, że taryfy prądu i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie wiedzą, że cały ten zespół dramatycznych dolegliwości, które szykuje nam Unia Europejska, idzie w kierunku budowania jednego wielkiego oligarchicznego superpaństwa. I to wprost, może nie tak to nazywają, ale mówią, większość tych rozmów kończyła się konkluzją, boimy się o Polskę. Często były to osoby starsze, myśmy już swoje przeżyli, boimy się o kolejne pokolenia, boimy się o nasze wnuki, o nasze dzieci.
To... to jest ta debata, która cały czas trwa. Też mam wrażenie, że niektóre zdarzenia i emocje w Polsce mają ukryć ten fakt, że coraz bliżej jesteśmy centralizacji Europy. Jeden akt, który pozbawia nas... O, rozłączył się Jan Pospieszalski.
Nie, jestem. Krzysztof, ja jestem. Halo.
A, ty jesteś.
Jestem cały czas. Nie, jeden... to tylko... Przepraszam, Krzysztof, jeszcze wejdę ci w słowo. Sorry. I być może tu jest ten problem najważniejszy, bo postawię kropkę. Sytuacja, w której i to poparcie społeczne, te uniwersalne hasła dotyczące wolności, suwerenności, wolności obywatelskiej, które ludzie czują, że mogą być zagrożone i będą zagrożone w tym nowym superpaństwie, to jest uniwersalne hasło, które może skonsolidować i wywrócić porządek polityczny nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej. I rolnicy są tym zarzewiem, są tą pierwszą grupą, która ma tą silną motywację i została postawiona pod ścianą, ale właśnie przez uniwersalizację tych postulatów, przez to świadomość zagrożenia, ta obawa, że inne grupy społeczne, co wczoraj też już w jakimś sensie widzieliśmy, dołączą do protestujących i też wypowiedzą posłuszeństwo władzy, tej liberastoklacji, jak to mówią, ci ludzie, którzy uzurpują sobie, że są elitą nieodwołalną i dożywotnio będą rządzili Europą, likwidując państwa narodowe, no że ten bunt może się rozlać i może przybrać sytuacje, które będą nie do skontrolowania. Dlatego wczorajsze prewencyjne uderzenie w to ognisko buntu ma swój dalekosiężny cel i być może miało właśnie dokładnie takie motywy.
I dlatego myślę, że premier Donald Tusk w najbliższą sobotę zaproponuje rolnikom rozwiązanie ich problemów, niektórych i tymczasowo.
No tak, no bo to jest właśnie tak. Tu dosypiemy parę miliardów, tu damy jakieś dopłaty doraźne, nic nie rozwiązujące historie, które tylko opóźniają ten proces, czy usypiają czujność społeczną, a moim zdaniem to ten moment obywatelskiego zrywu czy sprzeciwu jest, to widać było wczoraj, to widać było 27 lutego, to widać również na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę po Polsce, to widać na spotkaniach autorskich Witka Gadowskiego, jest coś, co można nazwać zima wasza, wiosna nasza.
A wiosna już za pasem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Dzięki.
Jan Pospieszalski był gościem Kuriera w samo południe. Patrzę, czy jest jakiś SMS od Łukasza Jankowskiego, który jest w Sejmie. Nie może być SMS-a, bo ja mu nie wysłałem SMS-a z pytaniem, czy chce teraz wystąpić w radiu, ale jak nie Łukasz Jankowski, to na pewno może w radiu. Muszę sobie sprawić okulary, bo czerwone gitary jakoś nie pasują nam do tego wszystkiego, co... No ale skoro są... No to są. Czerwone gitary.